Devo essere figli se ne siamo fatta morte. La cosa voleva svegliare, o saperne stata, oppure a posto padre, muovi se tanto fatti tutti. Se fatti, dai vostri e a posto padre, rogiale drugi, drugi mischi da come te usa, rogiale stessi, od wierszu pierwszego do wierszu piątego. A to wiecie, i w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nieprzemający, otwarty, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący. Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozpaczy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale w skutku jej się zabarli i tych się wprowadzi. Apostoł tutaj określa ostateczne czasy jako czasy bardzo trudne, jako czasy bardzo zwodnicze. Ale dlaczego te czasy są takie trudne? Czy z powodu niedostatku? Czy z powodu braku chleba? O nie, drodzy bracia i siostry. Z powodu znamiennych znaków czasu, z powodu potęgującego się zła, z powodu wzrastającego się i potęgującego się anarchizmu. I dlatego też czasy te rzeczywiście są trudne, są zwodnicze, potrzeba wiele czuwania, potrzeba wiele naprawdę uwagi, ażeby się nie dać zwieść, ażeby te czasy nie wyprowadziły nas z naszej stateczności. Nie tylko dlatego chcemy się zastanowić nad tą lekcją, ale również dlatego, że posłuszeństwo jest podstawą w naszym przymierzu z Bogiem. Posłuszeństwo jest podstawowym warunkiem naszego przymierza ofiary. Bóg chce i Bóg sobie życzy, aby wszystkie istoty były mu posłuszne. I to posłuszne nie z przymusu, ale z dobrej, własnej woli. I bez tego podstawowego warunku nikt niestety nie będzie mógł osiągnąć żywota wiecznego. Tak jak, drodzy bracia i siostry, mój przedmówca powiedział. On podkreślił, na czym polega zbawienie. Wierz w Jezusa Chrystusa, ty i dom twój, a będziesz zbawiony. Ale nie tylko sama wiara. Wiara żywa, ożywiona uczynkami. A zatem widzimy, to jest dalsze jakoby rozwinięcie tej samej myśli, zawarte w tych znamiennych słowach apostoła Pawła. A zatem definicją posłuszeństwa jest to dobrowolne przyjęcie woli czyjejś w zamian za własną wolę i wykonywanie jej. W wypadku ludu Bożego, dla ludu Bożego jest to oczywiście przyjęcie woli Bożej. Bo jeżeli poświęcamy się Bogu na służbę, to znaczy decydujemy się, że Jemu i tylko Jemu służyć chcemy. Ale tak jak podkreśliłem, posłuszeństwo to musi wypływać z własnej, dobrej woli. Posłuszeństwo spod przymusu nie jest właściwym posłuszeństwem. Tak jak dzieci, kiedy są krnąbrne i nieposłuszne, a zmuszone do posłuszeństwa przez babcę, przez rózgę, nie możemy nazwać dzieci posłusznymi. Ale jedynie wtedy możemy dziecko nazwać posłuszne, kiedy dobrowolnie, z upodobania spełnia wolę rodziców. Jeżeli my w naszych ziemskich warunkach i ziemskich kontaktach pragniemy, aby nasze dzieci były nam z dobrej własnej woli posłuszne, tym bardziej Ojciec Niebieski chce, aby Jego dzieci były mu posłuszne własnej woli. Posłuszeństwo jest bardzo ważną łaską charakteru i należy do kategorii trzeciorzędnych łask. To nie jest w znaczeniu jej ważności, nie w znaczeniu jej wielkości i powagi jest kategoriowanie, ale w znaczeniu tym, jak one powstają. A zatem mamy wyższe pierwszorzędne łaski i niższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne i trzeciorzędne łaski. Dlatego posłuszeństwo jest trzecią rzędną łaską, która jest ściśle związana z ofiarą. A więc inaczej mówiąc, ściśle jest związane z poświęceniem. Zatem posłuszeństwo jest jakoby źródłem poświęcenia. Tak jak to możemy wykazać na przykładzie wielu dowodów i przykładów innych. Ale posłuszeństwo jest podstawowym warunkiem w sprawowaniu ofiary, podstawowym warunkiem w naszym poświęceniu. Ponieważ Bóg przez proroka Izajasza w 61 rozdziale, a wierszu 8 pokazuje nam, że chociaż on przyjmuje ofiary, to jednak nie takie, które by były upiestwem. Czytamy. Ja Pan miłuję sąd, a mam w nienawiści łupiestwo przy całopaleniu. Że to sprawie, aby uczynki działy się w prawdzie, a przymierze wieczne postanowię z nimi. Pan Bóg podkreśla, że nienawidzi łupiestwa przy całopaleniu. To znaczy, wtedy, kiedy my chcemy sprawować jakąś ofiarę niezgodną z posłuszeństwem, niewypływającą z posłuszeństwa, jest nazwane łupiestwem. Chcę również podkreślić na wstępie, że posłuszeństwo jest pryncypialną, czyli zasadniczą cechą charakteru w przestrzeganiu prawa i praworządności. Na zasadzie posłuszeństwa zasadza się całe prawodawstwo, tak boskie, jak i ludzkie. Wszystkie prawodawstwo sprowadza się nie tylko do posłuszeństwa, bo cóż są warte prawa, bo cóż są warte przepisy, jeżeli my byśmy tych praw i przepisów nie honorowali, jeżeli byśmy ich nie przestrzegali, jeżeli byśmy im nie byli posłuszni. One są nic nie warte. A zatem widzimy, że posłuszeństwo jest podstawową cechą charakteru w przestrzeganiu prawa i praworządności. Bóg jako wielki Stwórca, który stworzył cały wszechświat i wszystko, co na nim jest, postanowił pewne prawa natury. Które to prawa natury, przez przestrzeganie ich i przez podporządkowanie im, przynoszą błogosławieństwo. I odwrotnie, przez przekraczanie tych praw natury i przez gwałcenie tych praw natury przynoszą przekleństwo. I to ze skutkiem niemalże natychmiastowym. Kilka przykładów przytoczę. Na przykład ogień. Ogień jest to postanowiony i on w sobie zawiera pewne prawa. Gdy my te prawa przestrzegamy, otrzymujemy błogosławieństwo. Przy ogniu możemy się ogrzać. Na ogniu możemy ugotować obiad, na ogniu możemy ugotować napój i cokolwiek tylko. Prawda przynosi, to zjawisko przynosi błogosławieństwo. Ale gdy my włożymy palec do ognia, czy nam przyniesie błogosławieństwo? Gdy przekroczymy to prawo, gdy zgwałcimy to prawo, do którego do pewnego stopnia możemy posunąć się, wtedy nam przynosi przekleństwo. Uzyskamy poparzenie. Bardziej silne lub słabsze, niemniej jednak powoduje wielki ból. Podobny skutek przynosi prawo postanowione dla wody. Woda jest określona jako życiodajna ciecz, ale gdy wody się zbiorą i tworzą powódź, niestety jest to bardzo groźny żywioł, który zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu, który pożera mienie. Podobne prawo natury jest postanowione dla elektryczności. Elektryczność jest bardzo wielkim dobrodziejstwem. Elektryczność oświetla nasze mieszkania, ogrzewa nasze mieszkania, Elektryczność porusza różnego rodzaju urządzenia i maszyny, ale jeżeli my byśmy się dotknęli przewodów elektrycznych pod napięciem, one mogą spowodować nawet śmierć, a w mniejszym przypadku porażenie bolesne. A więc widzimy prawa natury, są postanowione i jest podkreślone, że przez przestrzeganie tych praw przynoszą błogosławieństwo, a przez przekroczenie tych praw przynoszą przekleństwo. I to ze skutkiem, jak powiedziałem, prawie natychmiastowym. Niemniej jednak prawa moralne, które Bóg postanowił, sprowadzają taki sam skutek. Lecz z tym jednak i z tą różnicą, że ten skutek nie jest natychmiastowym. Na skutek przestrzegania lub przestępowania praw moralnych trzeba niekiedy czekać nawet całe życie. To znaczy, jeżeli my przestrzegamy w naszym życiu praw moralnych, one rozwijają w nas szlachetny i dobry charakter. A zatem przyczyniają się do uszlachetnienia naszego charakteru i są dla nas błogosławieństwem, które w rezultacie, w efekcie przyszłości dopiero się objawi. I jeżeli my przestępujemy i gwałcimy prawa moralne, to wytwarza w nas zły, upodlony charakter, upadła nas w charakterze, a skutek tego możemy dopiero zobaczyć w zniszczonym charakterze, a jeszcze bardziej wtedy, gdy nam powie Pan: idźcie ode mnie, nie znam was, którzy czynicie nieprawość. A zatem widzimy prawodawstwo, jakie Bóg postanowił. Postanowił go w tym celu, aby wszystkie jego stworzenia, jego które On stworzył, go przestrzegały. My nie możemy dobrowolnie przestępować tych praw, mniemając, że odpowiednich skutków nie poniesiemy. Bóg pozostawił człowiekowi wolną wolę i my możemy te prawa zachowywać i możemy je przestępować, ale nie znaczy, że nie ściągniemy na siebie odpowiedniego do tego przywiązanego skutku. A zatem podam kilka przykładów i dowodów biblijnych, jak działa posłuszeństwo zachowane i na jakim warunku Bóg zawiera przymierze. No może taki najbardziej jasny dowód biblijny, przez nas najlepiej wszystkich znany, to jest nasza pierwsza para rodziców. A więc nasi pierwsi rodzice w raju, którymi Bóg postanowił w przymierze, na jakim warunku go postanowił? Na warunku posłuszeństwa. Ze wszystkiego owocu sadu jeść będziecie, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść niego nie będziecie. Czy Bogu rozchodziło się o to jedno jabłko, czy kilka jabłek drzewa zakazanego? Na pewno nie. Tak niektórzy rozumują. Ale na pewno nie o to się rozchodziło, a o to się rozchodziło. O zachowanie warunku posłuszeństwa jako przymierza Boga. A zatem ten warunek posłuszeństwa został przestąpiony, przekroczony, nie został zatrzymany i wobec tego ściągnął skutek. Jaki skutek? Śmierci. Dnia, z którego jeść będzie, śmiercią umrzesz. Ten dzień u Pana trwał 1000 lat, a zatem Adam, żyjąc 930 lat, umarł. Nie dopełnił całego dnia. A więc widzimy, na zupełny i kompletny skutek tego postępowania czekał aż 930 lat. To jest na śmierć. Chociaż już z chwilą wypędzenia z raju go, on doznał tego skutku bardzo boleśnie na swojej skórze. Podobnie Bóg zawarł przymierze zakonu z narodem izraelskim li tylko na warunku posłuszeństwa. Bóg powiedział do narodu izraelskiego w drugiej księdze Mojżeszowej, mamy to powiedziane, przez swego sługę Mojżesza w następujące słowa. 19 rozdział, wiersz 5-8. Przecież teraz, jeżeli słuchając posłuszni będziecie głosu memu, i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością na wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Te są słowa, które mówić będziesz do synów Izraelskich. Przyszedłszy tedy Mojżesz, zawołał starszych ludzi i przedłożył im te wszystkie słowa, które mu rozkazał Pan. I odpowiedział wszystek lud wspólnie mówiąc: wszystko, co Pan rzekł, uczynimy. I odniósł Mojżesz słowa ludu do Pana. A więc zauważmy, na jakim warunku Bóg stanowi przymierze z narodem izraelskim. Na warunku posłuszeństwa. I naród izraelski dobrowolnie ten warunek teraz przyjmuje i powiedział: to, co Pan powiedział, to uczynimy. Będziemy przestrzegać tego warunku i będziemy przestrzegać innych warunków przymierza. Czy tak uczynili? Czy tak postępowali? O nie, drodzy bracia i siostry. Z dekalogu, czyli z 10 przykazań, uczynili modlitwę. Bo łatwiej jest, drodzy bracia i siostry, wypowiadać te rzeczy w modlitwie, niżeli przestrzegać. I z historii tego narodu, z historii biblijnej dowiadujemy się i wiemy dobrze, że naród ten wielokrotnie udawał się do nieposłuszeństwa. Wielokrotnie był nieposłusznym Bogu. Wielokrotnie udawał się do bałwochwalstwa, do tego, czego mieli zabronione i zakazane. I dlatego też ściągnęli na siebie przekleństwo. Oni uważali Arkę Przymierza, która była pewnym znakiem przymierza z Bogiem, za taki talizman szczęścia. I że po prostu Bóg nikomu innemu nie może błogosławić, tylko im. Bóg jest po prostu zobowiązany nam błogosławić, bo dał nam warunek przymierza i dał nam znak przymierza, Arkę Przymierza. Ale Bóg, widzimy, wykazał niestety: ja żądam od was lojalności do warunków przymierza. Zauważmy, jak przez proroka Izajasza w 29 rozdziale i wierszu 13 to Bóg powiada. Bo mówi Pan: przeto, że ten lud przybliża się do mnie usty swymi, a czcinę wargami swymi, a serce jego dalekie jest ode mnie, a bojaźni, którą się mnie boją, przykazań ludzkich się nauczy. Ten lud mnie czci wargami swymi. Te 10 przykazań to była święta modlitwa. I odpowiadali to Bogu: ja jest Pan Bóg Twój. Ale nie spełniali tych warunków przymierza. Dlatego powiada: ale sercem moim daleko są ode mnie. Podobnie nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, kiedy karcił nauczonych w piśmie i faryzeuszów za ich obłudę, za ich fałsz i złe postępowanie, to w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i 23 wierszu powiada, że składacie z dziesięcinę z mięski i anyżu i ze wszelkiego ziela. Ale to, co ważniejsze, to i miłosierdzie określiliście. Co mieliście czynić? To znaczy składać te dziesięciny, ale i onych ważniejszych nie opuszczać. A więc widzimy, dlatego, że naród izraelski uważał, że Bóg jest po prostu zobowiązany im błogosławić, że Bóg po prostu komu innemu nie może być błogosławiony, nie może błogosławić, tylko im. Bóg im wykazał, że żąda od nich lojalności wobec warunków tego przymierza. Dlatego też ofiary, które były Bogu przyjemne przez pewien okres czasu i przez pewien okres czasu, które on ich przyjmował, były tylko dodane do tego zakonu jako prawa celu ich oczyszczenia. Bo załóżmy, weźmy pod uwagę najważniejsze ofiary, to są ofiary Dnia Pojednania. To były ofiary, które pojednawały cały naród izraelski, naród następny, z Bogiem, chociaż tylko w sposób figuralny. A więc widzimy, te ofiary były składane właśnie dlatego, że oni nie byli w stanie dopełnić tych warunków przymierza. I tutaj mamy dobitnie również pokazane, co Bogu jest przyjemniejsze. Posłuszeństwo czy ofiara? Widzimy, że posłuszeństwo. A zatem przez proroka Samuela Bóg dobrze powiedział do Saula: oto posłuszeństwo lepsze jest niżeli ofiara. Dlatego też, że ten naród zgardził tym warunkiem posłuszeństwa, to znaczy nie był posłuszny tym warunkom przymierza, został odrzucony. Ale już w chwili, gdy nawet był odrzucany, to oni jeszcze uważali, że im się błogosławieństwa należą. Zauważmy, jak Jan Chrzciciel, który ich chrzcił chrztem pokuty, gromił ich. A to mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale od 7 do 11 wierszu, kiedy zauważył, że wielu nawet nauczonych w piśmie i faryzeuszów przychodziło, aby być ochrzczonymi. I on im powiada: któż wam pokazał rodzaju jaszczurczy, abyście uciekali przed gniewem dnia przyszłego? Przynoście owoce godne pokuty. A nie mniemajcie, że możecie mówić: ojca mamy Abrahama, bo Bóg i z tych kamieni budzić może dzieci Abrahamowe. A już siekiera do korzenia przyłożona jest, powiada, wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu, bywa wycięte i w piec rzucone. Ja was, powiada, chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który jest za mną, mocniejszy jest niżeli ja, ten was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I tak się, drodzy bracia i siostry, stało. W tych kamieni, to znaczy w tych wzgardzonych przez Żydów narodów, Bóg wybrał dzieci Abrahamowe. Dzieci według obietnicy, nie dzieci według ciała. A do tego drzewa, które nie przynosiły owocu posłuszeństwo, przyłożył siekierę ucisku i wyciął to drzewo. Zostało odrzucone. Ochrzczeni zostali ogniem. A pozostała część, która była posłuszna, to jest nieliczna tylko garstka, którzy przyjęli słowo, które Jezus Chrystus głosił, ochrzcił Duchem Świętym. A więc widzimy, w ten sposób naród izraelski został odrzucony, bo nie przestrzegał warunku przymierza. Dlatego też widzimy, że posłuszeństwo jest podstawowym warunkiem w naszym przymierzu z Bogiem. Bez posłuszeństwa niestety nie możemy czynić żadnych kroków. Bóg tego od nas żąda. Podobnie wielu chrześcijan mniema tak, jak mniemał naród izraelski. Oni uważali Arkę Przymierza za talizman szczęścia, a wielu chrześcijan uważa swoje wyznanie, swój kościół, swoją organizację lub swoje uczynki za taki talizman szczęścia i zbawienia, że to im przyniesie zbawienie. Powiadają, jeżeli będziesz głosił od domu do domu, od klamki do klamki, to już będziesz zbawiony. Jeżeli będziesz składał dziesięcinę i obchodził sabat, to już to daje piętno Boże na ciebie i to już będziesz zbawiony. I wiele innych podobnych mniemań i twierdzeń jest i uważają te nauki, te uczynki, że tak powiem, za taki talizman szczęścia. Czy Bóg uznaje to? O nie, drodzy bracia i siostry. To jest błędne rozumowanie. Posłuszeństwa chce więcej niżeli ofiary. Prorok Michał w 6 rozdziale i 8 wierszu powiada: oznajmił ci, człowiecze, czego Bóg chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem swoim. Właściwym zniekształceniem albo przeciwieństwem zupełnym do posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo jest dwóch rodzajów. Jest nieposłuszeństwo wierne i jest nieposłuszeństwo czynne. Nieposłuszeństwo wierne jest przez zaniechanie się w posłuszeństwie lub zwykłą bezczynność. A więc zaniechywanie się w posłuszeństwie, bezczynność, niedzielalność. Posłuszeństwo czynne, nieposłuszeństwo, czynne, jest przez odrzucenie przyjętej woli do wypełnienia, przez sprzeciwianie się tej woli i przez czynienie rzeczy przeciwnych przyjętej woli. Pozwolę sobie przytoczyć przykłady biblijne, które nam wskazują, że takie nieposłuszeństwo istnieje. Nasz drogi Zbawiciel w przypowieści o owcach i kozłach w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale pokazuje, że ci, którzy nie osiągną żywota wiecznego w okresie wieku tysiąclecia i w ostatnim czasie, przy końcu tego wieku będą zniszczeni jako kozły, nie będą zniszczeni dlatego, że źle czynili. Bo źle nikt nie będzie mógł czynić w okresie wieku tysiąclecia. Bóg nie dozwoli na to, żeby ktokolwiek szkodził. Tak jak mówi prorok, nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej. Ale dlatego nie otrzymają nagrody żywota wiecznego, bo dobrze nie czynili. Czyli zaniechali się w posłuszeństwie. Jak to czytamy? I rzeczę tym, którzy byli polewicy. Ponieważ pragnąłem, a nie daliście mi pić. Łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chorym, nie odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, nie przychodziliście do mnie. Idźcie przeklęci w ogień wieczny. A więc widzimy, złego nie czynili, bo nie mogli czynić. Ale i dobrego nie czynili. Nie byli posłuszni. Dlatego ich nieposłuszeństwo jest nieposłuszeństwem biernym. Ale istnieje też nieposłuszeństwo czynne. Wszyscy członkowie, w której śmierci przez okres wieku Ewangelii, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego, przyjęli dobrowolnie warunki ofiary, przymierze ofiary i zgodzili się wypełniać. Następnie sprzeciwili się tym warunkom, występowali przeciwko nim, przeciwko sługom, przeciwko prawdzie i nawet znieważali osób. Czyli czynili nie tylko, nie czynili woli przyjętej, ale odrzucili tę wolę i czynili rzeczy zupełnie przeciwne. Podobnie wiele innych przykładów biblijnych wskazuje nam na takie czynne nieposłuszeństwo. Na przykład weźmy jeszcze przykładów biblijnych Faraona. Weźmy z przykładów biblijnych Szatana, który czynnie jest nieposłusznym i stara się szkodzić, przeszkadzać w wykonywaniu woli Bożej. A zatem widzimy, właściwe posłuszeństwo składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym elementem posłuszeństwa jest dobrowolna zgoda, czyli wyrażenie dobrowolnej zgody na przyjęcie woli Bożej. Drugim elementem posłuszeństwa jest przyjęcie tej woli. I trzecim elementem posłuszeństwa jest wykonywanie tej przyjętej woli. Możemy to udowodnić na przykładzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym wiemy, że był na każdym kroku i zawsze posłusznym Bogu. Kiedy On przyszedł, aby wykonać wolę Bożą, to najpierw On powiedział sam o sobie w Ewangelii Jana w rozdziale 5 i wierszu 30. Bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał, to jest Ojca. On szukał woli ojcowskiej. On ją studiował, on ją badał, on dowiadywał się, jaka jest wola Boża w stosunku do niego, ażeby następnie ją przyjął. Gdy ją zrozumiał, gdy ją rozpoznał, gdy wyraził tą wolę, swoją wolę na przyjęcie woli Bożej, wtedy ją przyjął. A jak mamy to napisane o nim w liście do Żydów, w rozdziale 10, wierszu 7 i wierszu 9. Kiedy już się zbliżył do poświęcenia, to powiada: oto idę, abym czynił wolę Bożą, wolę swoją, Boże mój. Na początku ksiądz napisano. A więc widzimy, najpierw wyraził zgodę na przyjęcie, a następnie przyjął ją z całego serca, wyrzekając się woli własnej. Nie szukam woli mojej, ale idę, abym czynił wolę swoją, Boże mój. A następnie widzimy, zupełnie pokuszeństwem wykonywał tą wolę aż do ostatniego tchnienia życia. Nawet w najgorszym i najcięższym boju, jaki przechodził w Getsemanie, gdy się modlił o odsunięcie tych doświadczeń, to mówi: wszakże Boże, nie jako ja, ale jako Ty chcesz. Jeżeli nie można, niech mnie ten kielich zmieni. A więc widzimy, powiada: nie jako ja, ale jako Ty chcesz. A po raz trzeci mówi: jeżeli jest wola Twoja, bym pił ten kielich, niech się stanie wola Twoja. I zatem widzimy, bezpiecznie oddaje się w ręce zgrai, kiedy się przybliżyli i szukali Jezusa Nazarejskiego, to on powiada: oto ja jestem, pojmajcie mnie. Bezpiecznie oddaje się, stoi bez obrony własnej przed sądem, przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Sanhedrynem, przed Piłatem, którzy niesłusznie, niesprawiedliwie i nie bezwinnie wydają na niego wyrok śmierci. Ale on wiedział, że taka jest wola ojcowska i za to był posłusznym aż do chwili, gdy wypowiedział: wykonało się, i oddał ducha. A więc widzimy zupełne posłuszeństwo, najszlachetniejszy i najwspanialszy przykład do naśladowania, przykład posłuszeństwa. Chcę jednak podkreślić, tak jak już na wstępie zaznaczyłem, że Bóg nie chce, abyśmy my byli Mu posłuszni pod przymusem. Bóg nie chce takiego posłuszeństwa. Bóg chce, abyśmy dobrowolnie i z upodobaniem spełniali Jego wolę. Ponieważ przymusowe posłuszeństwo nie jest właściwym posłuszeństwem, nie jest takim posłuszeństwem, które by przynosiło zadowolenie Bogu. Bóg nas, chce podkreślić, nie zmusza do posłuszeństwa. Tak jak nigdy przedtem nikogo nie zmuszał. Apostoł Paweł, wyprowadzając tę myśl w liście do Rzymian w rozdziale 8 i wierszu 15, powiada: gdybyście nie wzięli znowu ducha bojaźni ku niewoli, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze. Nie wzięliśmy ducha bojaźni, ducha strachu i ducha zrzęsienia przed Nim, ale ducha dobrowolnego posłuszeństwa, ducha synostwa. Dlatego apostoł Paweł, kontynuując tą myśl w rozdziale 12 i wierszu 1 tego listu do Rzymian, zaprasza do posłuszeństwa, ale nie zmusza. Mówiąc: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A więc zaprasza. Bóg nie zmusza, tak jak nikogo nie zmusił przedtem i nie zmuszał. On nawet narodu izraelskiego, z którym uczynił przymierze, nie zmuszał do posłuszeństwa. Czy on zmuszał go do przyjęcia warunków przymierza? Nie. Tak jak czytaliśmy, dał te słowa Mojżeszowi, który odniósł do ludu, a lud dobrowolnie powiedział: to wszystko uczynimy. I to z powrotem teraz Mojżesz odnosi do Boga. Zauważmy inny wypadek historyczny w historii tegoż narodu, narodu izraelskiego. Kiedy naród izraelski udał się do bogostwa i czcili Bogi cudze, to wtedy Jozue jako sługa pański zwraca się do tego narodu i powiada w 24 rozdziale swej księgi, a wierszu 15: obierzcie sobie dziś, komu byście służyli. Chociaż bogi amorejskie, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką, chociaż bogi, w których wy ziemi mieszkacie, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Lud odpowiedział, że wybierzemy sobie. Dobrze, kiedyś nam pozwolił, to sobie wybierzemy teraz.
O nie.
Nie tak. Panu Bogu naszemu służyć będziemy. i głosowi Jego posłuszni być chcemy. I wtedy Jozue stawia kamień na znak przymierza powtórzonego i potwierdzonego z Bogiem, że tylko Boga chcą słychać. Inny podobny przypadek, kiedy znowu naród izraelski udał się do bałwochwalstwa za czasów proroka Eliasza i czcili Baala. Wtedy prorok Eliasz jako sługa pański zwraca się do tego narodu, a to mamy zanotowane w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 18 i 21 wierszu i powiada: i długo będziecie chramać na obie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. A więc Bóg nie zmuszał tutaj narodu izraelskiego do posłuszeństwa. I Bóg do dzisiaj nikogo nie zmusza do posłuszeństwa. Ale jeżeli dobrowolnie przyjmujemy warunki naszego przymierza z Bogiem, to sami zobowiązujemy się i sami się zmuszamy do wypełnienia tych warunków. Dlatego starajmy się te warunki wypełniać. A zatem, jak zauważamy, posłuszeństwo jest tak ściśle związane z ofiarą, czyli poświęceniem, że jedno drugie łączy i jedno drugie wytwarza. Właśnie posłuszeństwo wytwarza poświęcenie, a poświęcenie dopomaga w rozwoju posłuszeństwa. Posłuszeństwo również dopomaga w rozwinięciu naszego poświęcenia i samoofiary i w wypełnieniu ślubów naszego poświęcenia. Bóg przez proroka Samuela rozkazał Saulowi wytracić wszystkie trzody amalekickie i wszystkich Amalekitów. Nie będziemy tutaj zachodzić w te szczegóły, figury, ażeby to tłumaczyć, ale chcę tylko wskazać, że taki był rozkaz Boży. Ale Saul niezupełnie wykonał rozkaz Boży. Te chude trzody, te chude stada wyniszczył wszystko w pień, Amalekitów wszystkich wyniszczył, ale króla amalekickiego zachował Agaga i te tłuszcze trzody zachował. Być może i na pewno tacy byli w narodzie izraelskim, którzy się domagali. Dlaczego te tłuszcze trzody mają wyniszczone? Dlaczego to ma być wszystko wybite? Przecież to może być użyte, choćby nawet na ofiarę dla Pana. I Saul tu po prostu, zamiast posłuchać głosu Bożego, posłuchał głosu ludzi. A więc widzimy, że przez to przystąpił rozkazanie pańskie. I być może zyskał uznanie od ludu, ale zyskał gardę i odrzucenie od Pana. A więc tutaj na tym przykładzie mamy pokazane, że duch samolubny przede wszystkim żąda rzeczy zakazane. To, co myśmy się zobowiązali wyrzucić, to, co myśmy się zobowiązali zabić jako przeklęte, ale to przecież jeszcze takie dobre, ale to jest jeszcze takie przymiłe, to przecież mogę jeszcze to zachować. A więc duch samolubstwa i duch nieposłuszeństwa żąda tych rzeczy. Przecież ja bym to mógł posiąść. Przecież to by mi nie wyrządziło wszystko. To dalej. Duch nieposłuszeństwa obawia się więcej człowieka, aniżeli Boga. Bo gdyby Saul tutaj się więcej obawiał Boga, aniżeli człowieka, to by powiedział: nie, rozkazanie pańskie było wyniszczyć wszystko, musicie wszystko wyniszczyć. A on pozwolił ludowi zachować. I stąd widzimy dalej, że duch nieposłuszeństwa nie poważa z dostateczną siłą Słowa Bożego i boskiego rozkazu. Lekceważy nawet, możemy powiedzieć, bo pański rozkaz i pańskie zarządzenie. Posłuszeństwo jest również związane z gorliwością. Posłuszeństwo powoduje gorliwość, a gorliwość rozwija posłuszeństwo. A więc jest ona również związana z gorliwością, podobnie jak z ofiarą, czyli z poświęceniem. I tutaj właśnie również mamy podkreślone, że gorliwość musi wypływać z posłuszeństwa. Bo w przeciwnym razie, jeżeli gorliwość nie będzie wypływała z posłuszeństwa, może czynić szkodę i stać się wręcz szkodliwą. W jaki sposób? Pozwolę sobie to wyjaśnić na podstawie przykładu. Jeżeli my, będąc gorliwymi, lekceważymy Pańskie Słowo, lekceważymy Jego Ducha, lekceważymy Jego zarządzenia i rozkazy, to wtedy szatan tą gorliwość kieruje w złym kierunku i użyje nas w niewłaściwym kierunku. Taki krótki przykład, który na pewno wszystkim braciom i siostrom jest znany. Kiedy jeden z wielkich reformatorów, Jan Hus, albo nawet i Servetus, był palony na stosie, drodzy bracia i siostry, jako heretyk potępiony przez Kościół rzymski, to niekiedy zgrzybiała staruszka niosła gałązkę drzewa, aby rzucić na ten stos, żeby mieć ten udział w spaleniu heretyka. Czy ona to chciała zaszkodzić boskiej sprawie? Czy ona rzeczywiście chciała zaszkodzić Bogu? Nie. Ona z gorliwości chciała dopomóc Bogu w wypełnieniu, w zniszczeniu Jego przeciwników. A Jezus przepowiedział: przyjdzie godzina, w którą będą mniemać każdy, który was zabije, że Bogu posługę czyni. I tak wielu, drodzy bracia i siostry, w okresie średnich wieków mniemało: Bogu posługę czynią, Bogu dopomagają zniszczyć Jego nieprzyjaciół, a zatem heretyków wszystkich trzeba niszczyć. Gorliwością to, drodzy bracia i siostry, czynili. Ale ta gorliwość była skierowana w złym kierunku, ponieważ nie wypływała z posłuszeństwa Boskiemu Słowu, Jego zasadom i Jego prawdzie. Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, wobec tego o tym, że czasy są złe, że czasy są zwodnicze i potrzeba wiele czuwania, wiele ostrożności, wiele modlitwy, ażeby nasza gorliwość, nasza chęć czynienia dobrze przez szatana nie była wykorzystana i skierowana w złym kierunku, w walce przeciwko braciom, w walce przeciwko Panu, w walce przeciwko prawdzie. Jak już podkreśliłem, Bóg nie jest takim, który nie chce ofiar. I z naszego tekstu to wynika, że nie znaczy, że jeżeli posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, to znaczy, że ofiar już mamy nie składać. Bóg chce ofiar, ale i tylko takich, które wypływają z posłuszeństwa. I odwrotnie, Bóg nie chce ofiar takich, które wypływają z nieposłuszeństwa i które wypływają z ducha innego, to jest znaczy ze złych pobudek. Takich ofiar Bóg jeszcze nie przyjmuje. Podobnie jak Bóg nie chciał i nie przyjął ofiary Saula. Zauważmy, jak Saul się tłumaczy, dlaczego właśnie tak postąpił i jak on uważał. Czy myślicie, drodzy bracia i siostry, że on mniemał, że źle uczynił, że przestąpił słowo Pańskie? Zauważmy w wierszu 13, tego 15 rozdziału. A gdy przyszedł Samuel do Saula, rzekł mu Saul: błogosławionyś ty od Pana, wypełniłem słowo Pańskie. Ale Samuel rzekł: a cóż to za wrzask wśród butach moich i to za ryk wołów, który ja słyszę? I odpowiedział Saul: od Amalekitów przygnano je, albowiem lud przepuścił co najlepszym owcom i wołom, aby je ofiarował Panu, Bogu Twemu, a ostatek wytraciliśmy jako przeklęte. Weźmy jeszcze wiersz 19 do 22. Przebyś wtedy nie usłuchał głosu Pańskiego, ale się udał za korzyścią i uczyniłeś złe przed oczyma Pańskimi. Wtedy odpowiedział Samuel Saulowi: i owszem, usłuchałem głosu Pańskiego i szedłem drogą, którą mnie posłał Pan, a przywiozłem Adada, króla Amalekickiego, a Amalekicie wytraciłem jako przeklęte. Ale lud pobrał korzyści, owce i woły, co przedniejsze z przekleństwa, aby je ofiarował Panu, Bogu swemu w Galgal. Drodzy bracia i siostry, czy Bóg sobie życzy tej ofiary? Czy Bóg ją przyjął tę ofiarę? O nie, drodzy bracia. A zatem nasza gorliwość, nasze chęć składania ofiary Bogu, jeżeli wypływa z nieczystych pobudek, jeżeli wypływa z nieposłuszeństwa, niepoważania Słowa Bożego i Jego zasad, Bóg takiej ofiary nie przyjmuje, jak nie chciał przyjąć ofiary Saula. Saul zachował króla Amalekickiego Agaga i najdłuższe przody. Agag tu nam symbolizuje grzech. Przody tłuste symbolizują nam złe wady, złe naleciałości, które myśmy praktykowali w świecie, które nam były przyjemne, którymi, że tak powiem, zakochaliśmy się nawet. Poznając prawdę, chcemy ich dalej uprawiać i chcemy ofiarować je Panu. A więc złość, nienawiść, obmowy, oszczerstwa, podejrzliwość i wiele, wiele innych, można by było szereg tutaj wymieniać, wad ciała i ducha, są to te tłuste trzody, przygnane one od Amalekitów i chcemy je ofiarować Panu. To są te trzody, których Chrystusał Samuel w uszach swoich. I Samuel powiada, i zanim Bóg się tam tak kocha w całopaleniach, niżeli gdy kto słucha głosu Jego. O, drodzy bracia i siostry, jeżeli mamy takie pojęcie, jeżeli jesteśmy w takim zrozumieniu, jesteśmy w błędzie i powinniśmy te wszystkie trzody, chociaż i najtłustsze, zniszczyć w tym. Wszystkie złe naleciałości, wszystkie nasze wady, wszystkie nasze złe skłonności musimy wykorzenić. Ich nie możemy ofiarować Panu, bo Pan nie przyjmuje takich ofiar i On sobie nie życzy, abyśmy takie ofiary składali. Łaska posłuszeństwa swej ważności dalej jeszcze pokazuje, że ona jest związana nawet z wszystkimi wyższymi pierwszorzędnymi łaskami. Czyli inaczej mówiąc, łaska posłuszeństwa jest rozwijaną przez wyższe pierwszorzędne łaski i odwrotnie, wyższe pierwszorzędne łaski dopomagają w rozwoju posłuszeństwa. Na przykład, wyższa pierwszorzędna łaska wiara jest źródłem i motorem posłuszeństwa. Czy tak jest? Zauważmy przykład biblijny, o którym apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 całym rozdziale cytata. Leżący obok świadków, na jakiej podstawie oni działali? Wszystko robiła wiara. Następnie nadzieja podtrzymuje, nadzieja przyszłej nagrody, nadzieja spełnienia się obietnic podtrzymuje posłuszeństwo. Samokontrola i cierpliwość rozwija posłuszeństwo i posłuszeństwo odwrotnie rozwija samokontrolę i cierpliwość. Pobożność, miłość obowiązkowa i miłosierdzie są częściami składowymi posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest również pomocne w rozwoju drugorzędnych łask, takich jak pokory, skromności, długiego znoszenia i wielu innych. Posłuszeństwo jest niemniej również ważne w rozwoju trzeciorzędnych łask, takich jak gorliwości, jak cichości, jak łagodności, jak dobroci i wielu innych. A więc widzimy, nie darmo tutaj Pan powiedział, posłuszeństwo jest lepsze niżeli ofiara. Jest ono bardzo ważne w naszym życiu poświęconym. Bóg nikogo, drodzy bracia i siostry, nie przyjął ani nie przyjmie za swego syna lub za swego sługę tego, kto dobrowolnie nie przyjmie jego woli za swą i nie będzie wypełniał. Posłuszeństwo zatem jest konieczne Bogu, Boskiemu Słowu, posłuszeństwo Jego duchowi, Jego opatrznościom. Bóg już to wykazał w figurze przez szczególne zarządzenie szat dla narodu izraelskiego, które były szczególnie wyszywane, to o czym mamy wspomniane w 4 Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale od 38 do 40 wierszu, które wskazywały na wypełnianie ślubu poświęcenia. Posłuszeństwo najwyższe i bezwzględne należy się Bogu, należy się Chrystusowi i należy się prawdzie. Następnie posłuszeństwo ograniczone należy się władzą. Apostoł Paweł w pierwszym swoim liście, w rozdziale drugim, w wierszu 13 i 14 powiada, że bądźcie wszelkiemu urzędowi ludzkiemu posłuszni, oddani jako od Pana postanowionemu. To znaczy, że my mamy być władzą posłuszni, ale w pewien ograniczony sposób, to znaczy tak daleko, dokąd oni nie gwałcą naszego sumienia. Jeżeli by nas na przykład władze zmuszały, gdyby mnie tu zmusiły głosić, że człowiek powstał z małpy, że proces ewolucji wszystko rozwija, niestety ja bym nie mógł tego powiedzieć. Bo to by gwałciło moje własne przekonanie i sumienie. A więc widzimy tak daleko, dokąd władze nie gwałcą naszego sumienia, mamy być im poddani i podporządkowani. Mamy być również podporządkowani pracodawcom, którym również od nas należy się posłuszeństwo. Dzieci powinny być posłuszne i poddane rodzicom, bo tak się Panu podoba, mówi apostoł Paweł w liście do Kolosenów w rozdziale 3 i wierszu 20. Żona powinna być poddaną i posłuszną mężowi. Bo tak jest rozkazane, tak mówi Pan. Jako Chrystus jest poddany Bogu, tak mąż jest głową niewiasty. Chcę również powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, że czasami trzeba żony posłuchać. Ale to nie znaczy, że z wyrzeczeniem się woli własnej. Oczywiście zdarzają się takie okazje, no ale nie chcę tu dużo mówić, żeby później nasze żony nie miały pretensji, że ich nie zechcemy posłuchać. A więc widzimy, posłuszeństwo jest wszędzie potrzebne. I posłuszeństwo jako takie jest bardzo wspaniałą zaletą. Ono rozwija charakter chrześcijanina. Ono może być w różny sposób zniekształcone. Ono może być wypaczone. Na przykład wypaczeniem właściwego posłuszeństwa jest niewolnicza służalność. Po prostu płaszczenie się przed kimś. To jest wypaczenie właściwego posłuszeństwa. Następnie wypaczeniem właściwego posłuszeństwa jest posłuszeństwo zewnętrzne, od oka. Apostoł Paweł to potępia takie posłuszeństwo w liście do Kolosenów w rozdziale 3, wierszu 22 do 24. Powiada, nie służcie tak, jakbyście na oko służyli, ale tak, jakbyście Panu służyli. Następnie trzecią częścią wypaczenia właściwego posłuszeństwa jest posłuszeństwo częściowe tylko. Jestem posłuszny tym i tym rozkazom, bo z tymi się zgadzam, ale z tymi się nie zgadzam, wobec tego tym nie jestem posłuszny. I następnie czwartym zniekształceniem posłuszeństwa jest zaniechanie posłuszeństwa, zaniechanie życia religijnego, zaniechanie modlitwy, zaniechanie badania prawdy, zupełnie zaniechanie poświęcenia. A więc to jest zniekształcenie posłuszeństwa i raczej zatracenie posłuszeństwa. I drodzy bracia i siostry, charakterystyczną cechą jest, że ten, kto traci ducha posłuszeństwa, traci ducha pańskiego, tak jak go Saul stracił. Zauważmy, Saul stał się dwa razy poważnie nieposłuszny Bogu. Pierwszy raz, że nie czekał na Samuela, aż przyjdzie. idzie ofiarować ofiarę, ale sam ofiarował, do którego ofiarowania nie miał poważnienia, a drugi raz nie zniszczył wszystkich Amalekitów i wszystkie trzody. I czy to Pan go odrzucił i odjął swego ducha od niego, a prześladował go do duch zły, czyli miał napady melancholii. A więc wynik nieposłuszeństwa jest właśnie utrata ducha pańskiego. Ale czy myślicie, drodzy bracia i siostry, że Saul tutaj uznał własną winę przedtem? Nie, lud to chciał, lud zachował. A ja spełniłem słowo pańskie, szedłem tą drogą, wybiłem Amalekity, no i chude trzody wybiłem. Tylko samego Agaga, no i najtłustsze trzody zachowały. A więc widzimy znowu charakterystyczny przejaw nieposłuszeństwa. Tacy właśnie to tracą ducha pańskiego, ducha miłości, nie widzą własnej winy w tym. Widzą winę drugich. A idę, nie chodzę na zebrania, bo bracia nie mają miłości. Nie chodzę do tego zboru, bo bracia nie okazują miłości. Idę tam, bo tam jest miłość. Tacy, drodzy bracia i siostry, albo są nieświadomi, że to oni właśnie tracą ducha miłości, albo nie chcą się do tego przyznać. Tak jak Saul. On nie uznał, że on jest winien. Dopiero gdy mu Samuel przytoczył przykłady jego błędu, wyjaśnił mu i powiedział, Pan cię odrzucił. Wtedy dopiero powiedział, zgrzeszyłem Panu. Módl się, aby odpuścił moją nieprawość. Ale Samuel powiada, nie może być odpuszczona już twoja nieprawość. Pan cię odrzucił. A zatem widzimy, drodzy bracia i siostry, starajmy się rozwijać posłuszeństwo, abyśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji, gdzie będziemy się dopatrywać, że wszyscy wokół nas, bracia, winni są naszego upadku. Wszyscy bracia są winni, że ja odchodzę, bo nie mają miłości. Dlatego też chciałem tutaj również podkreślić, że szatan jest największym wrogiem posłuszeństwa. On jest największym wrogiem posłuszeństwa i jest pierwszym nieposłusznym. On jest pionierem nieposłuszeństwa. On pierwszy powiedział, wstąpię na niebo, na gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, będę równy. On pierwszy stał się nieposłusznym i niepodporządkowanym. A zatem on jest pionierem nieposłuszeństwa. I on przez tysiąc i jeden rozumnych powodów i rozumnych, rzekomo rozumnych dorad będzie się nam starał przedstawić swoją prawdę, będzie się starał nam przedstawić swoją rację po to, aby nas odciągnąć od posłuszeństwa. Tak jak już mieliśmy wskazane. Przez mego przedmówcę. A po co tam będziesz podporządkowany, bratu Żolemu? To przecież staruszek on się myli. A więc on ma różne powody, szatan. On wskazuje na różne słabe strony. Po co ty masz być podporządkowany zborowi? Przecież zbór może być tobie podporządkowany i ty możesz panować nad sytuacją. Po co ty masz być podporządkowany, bratu Żolemu? Bo to ty masz być podporządkowany bratu Stachowiakowi. Przecież to są ludzie. Oni się mylą. To znaczy, drodzy bracia i siostry, że tam albo nie jest w stanie i nie rozpoznał się na tych sługach. Po prostu nie jest w stanie się rozpoznać, że ci słudzy niewłaściwe stanowisko zajmują. Albo jest za słaby i ci bracia ujęli tak władzę swoją rękę, że ani Bóg z tego stanowiska nie jest w stanie ruszyć. A więc widzimy, duch nieposłuszeństwa powoduje to, że my możemy występować przeciwko Panu, przeciwko prawdzie, przeciwko jej zarządzeniom i przeciwko jej sługom. Duch nieposłuszeństwa zawsze prowadził do tego, żeby występować przeciwko sługom Pańskim. Zauważmy, jak w czwartej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 16 i wierszu 3 mamy powiedziane, kiedy to Kore i cała rota zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Mówią tak. Ci zebrawszy się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi rzekli im. Wielesz to na was, ponieważ wszyscy ten lud, wszyscy są święci, a Pan pośrodku nich jest. Wszakże się wy wynosicie przed zgromadzeniem Pańskim. Zauważmy, kto postanowił Mojżesza? Pan go postanowił. Czy on go nie był w stanie odsunąć? Czy on go nie był w stanie wytłumaczyć twój urząd pośrednika i twoja funkcja już się skończyła? Nie. Chore do tego był upoważniony. Już dość. Myśmy wszyscy święci. Was już nie potrzeba. Wszakże się wynosicie przed zgromadzeniem Pańskim. Co Pan powiedział? Co Mojżesz powiedział? Jutro Pan okaże, kto jest święty i kto ma przystępować przed Niego. Czy myślicie, że gdy wypełnił i gdy Pan wykazał swoją wolę, kto ma przystępować przed Niego, że uleczył ducha? Ducha sędzącego w narodzie izraelskim? Gdy całe rota chorego została pożarta przez ziemię? O nie! Szemrali i powiadali, wyście przyczyną śmierci ludu pańskiego. A więc widzimy, duch nieposłuszeństwa i niepoddania prowadzi do takich rzeczy. Czy to nie dostrzegamy za czasów apostołów? Gdzie apostoł Paweł szczególnie podkreśla i powiada, o głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni? A więc chcę tutaj podkreślić, że duch nieposłuszeństwa przejawia się na całej rozciągłości w historii ludzkości. A zatem widzimy, duch nieposłuszeństwa przejawiał się szczególnie dobitnie w okresie żniwa wieku ewangelicznego, w okresie paruzji. Kiedy byli na stacji i powiedzieli, co, ten sprzedawacz koszul wam będzie tłumaczył pismo. Ja wam wytłumaczę. Na brata Rusela. A więc widzimy, w ten sposób znieważano sług, w ten sposób znieważono autorytet. W okresie epifanicznym jest podobnie. Są tacy, którzy znieważają, byli tacy, są tacy, którzy znieważają. Na przykład jeden z braci w Ameryce dostrzegł, że jest trzy okresy: paruzja, epifania i apokalipsa. Wobec tego brat Gory jest od spraw interesowych, ale ja jestem posłańcem apokalipsy. Był posłaniec paruzji brat Russell, posłaniec epifanii brat Johnson, a ja jestem posłańcem apokalipsy. A więc widzimy, taki duch nieposłuszeństwa i niepoddaństwa pod wolę Bożą prowadzi do zaniechania posłuszeństwa i to ściąga na siebie owoc. Ale nie tylko szatan jest wrogiem nieposłuszeństwa. Wrogiem posłuszeństwa jest nasze własne ciało. Ono żąda przynależnych mu się skądinąd praw, które myśmy ofiarowali w rozumnej służbie dla Pana. Ono żąda różnych wygód, które myśmy poświęcili. I również przesłuchanie głosu naszego własnego ciała, naszych własnych skłonności możemy również się stać nieposłuszni. A również i świat jest wielkim wrogiem posłuszeństwa. On ma znowu 1001 przynęt i powabów, aby nas odciągnąć od drogi posłuszeństwa i pociągnąć nas do nieposłuszeństwa Panu, prawdzie i Bogu. A więc starajmy się nie dać podwrócić przez żadnego z wrogów posłuszeństwa. Posłuszeństwo, jak już podkreślałem, przynosi bardzo wielkie korzyści. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka przykładów biblijnych. Na przykład Noe. Gdy Bóg mu rozkazał budować korab, on budował. Gdy Bóg mu rozkazał wejść, on weszedł. Chociaż nie wiedział, co to jest deszcz. A gdyby tak nie dowierzał, przecież jeszcze deszczu nie było. No po co ja mam chodzić do tego korabia? Jaki skutek by był? Zginąłby. A zatem będąc posłuszny, został zachowany. Inny przykład może nam powstać, inny przykład może nam posłużyć Lot. Lot, gdyby nie usłuchał głosu Pańskiego i nie opuścił Sodomy i Gomory, byłby zniszczony. Ale czy on był tak bardzo dobrowolnie posłuszny? O
niebie. Aniołowie mógł musieli po prostu ciągnąć, no bo szkoda mu było tych rzeczy, co tam zostają w Sodomie. Tak wierny sługa pański wraz z Johnson pokazuje, że wielu w poświęceniu trzeba po prostu ciągnąć, bo szkoda im tych przyjemności, bo szkoda im tym rzeczy, które zostają w świecie. Drodzy bracia i siostry, nie żałujmy tych trzód. Nic nie. Na przykład wierzy nieposłuszna istota w rzeczy świecie szatan. Jego wynikiem nieposłuszeństwa będzie jego śmierć. Następnie widzimy, Adam stał się nieposłusznym prawu Bożemu i ściągnął na siebie śmierć. Faraon był nieposłusznym rozkazowi pańskiemu, że Pan rozkazał opuścić i wypuścić Izraela. Chciał dogonić Izraela i chwycić. Poniósł śmierć w nurtach Morza Czerwonego. Izrael, będąc nieposłusznym Bogu, został odrzucony od łaski. A zatem widzimy, nieposłuszeństwo w rezultacie sprowadza śmierć dla tych, którzy go praktykują. Jest ono uwłaczającym Bogu, zniechęca i odciąga innych od posłuszeństwa i w rezultacie przynosi gorzki owoc na tych, co go praktykują. Dlatego, drodzy bracia i siostry, tak jak podkreśliłem, nie mówię tu o niewolniczej służalności, opłaszczeniu się, bo to jest zniekształceniem posłuszeństwa, ale o posłuszeństwie z dobrej, wolnej i świadomej woli. Ten, który nas powołał z ciemności do dziwnej swojej światłości. Bóg od nas chce rozumnego, wypływającego z serca posłuszeństwa. I dlatego takie posłuszeństwo rozwijajmy. Starajmy się rozwijać takie posłuszeństwo. Posłuszeństwo, jak powiedziałem, wszędzie jest potrzebne i wszystkim, drodzy bracia i siostry, jest potrzebne. Nie może więcej jest potrzebne, niżeli wam, a bym go rozwinął, bo może mam mniej go rozwinięty, niżeli jeden z was. A zatem wszyscy potrzebujemy rozwijać posłuszeństwo się, ażeby nasza ofiara i nasze poświęcenie było przyjemne. Jeżeli będziemy tak postępować, to na pewno nie zawiedziemy się. Bo Jezus przepowiedział, że wielu będzie zawiedzionych. Jak to czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 od wierszu 21 do 24. Dnia onego wiele mi rzecze, Panie, Panie, i wali, żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. Ale Pan co im odpowiedział? Idźcie ode mnie, nie znam was, którzy czynicie nieprawo. A psalmista Dawid w psalmie 50 powiada, niezbożnemu rzeźby, cóż ci do tego, że bierzesz przymierze moje w usta Twoje i że opowiadasz ustawy moje. Ponieważ masz w nienawiści karność moje, a słowo moje zarzuciłeś za się. A więc widzimy, jeżeli nie będziemy posłuszni Panu Jego słowu, Jego sprawie, to wtedy okażemy się zawiedzieni. Ale jeżeli będziemy posłuszni, nie okażemy się zawiedzieni. Dlatego też niech ta lekcja o posłuszeństwie, drodzy bracia i siostry, będzie przez nas wszystkich dobrze przeanalizowaną, do głębi. Starajmy się rozwijać to właściwe posłuszeństwo Panu, Bogu i prawdzie. Starajmy się, abyśmy mogli być uznani przez Pana jako Jego sługi. My możemy mówić, drodzy bracia i siostry, że jesteśmy ludem Bożym. Ale to wszystko na próżno, jeżeli Bóg nie przyłoży swojej pieczęci na to zdanie. Bóg nas musi uznać jako takich. Jedynie wtedy możemy być ludem uznani jako lud Boży. A niestety Bóg nikogo nie uzna, kto nie wyrazi gotowości na przyjęcie Jego woli i wypełnianie Jego woli we wszystkich zarysach. A zatem Bogu oddajmy najwyższą posłuszeństwo, chwałę, cześć i uwielbienie, a otrzymamy hojne wejście w Królestwo Chwały, którego wejścia uczestnictwa w tym królestwie z całego serca.